Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 21:30 to czas rozpoczęcia naszych rozmów, rozmów niedokończonych. Temat o przyszłości cywilizacji chrześcijańskiej. A naszym gościem dziś jest pan profesor Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej, kierownik Katedry Hermeneutyki i Polityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Również witam, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, że pan profesor był już z nami po godzinie 18:00. Tak wspominałem, że to będzie może i też taki wstęp, zachęta do tego, by teraz słuchacze razem z nami byli i z panem profesorem rozmawiali. Wielu polityków ma problem może z tym, żeby rzeczywiście wiązać to, co czyni, z tym wymiarem chrześcijańskim, z etosem, można powiedzieć, chrześcijańskim, który byłby związany jakoś z wartościami, ale są i tacy, którzy mówią, że musimy obronić cywilizację chrześcijańską, bo taki, można powiedzieć, jest charakter, czy powinien być charakter narodów europejskich, bardziej też określony przez ducha, cywilizację, kulturę, pewną mentalność. I teraz, czy nie jest tak, że Europa, bo gdybyśmy oni rozpoczęli, później może szerzej popatrzyli na świat, już odeszła może od korzeni chrześcijańskich, na których została zbudowana i kultura, i pewien system wartości, pewna tradycja, tak myślimy też i o naszych korzeniach. W zeszłym roku obchodziliśmy 1050. rocznicę chrztu Polski. To też konkretny wymiar naszego istnienia pośród narodów Europy. I pytanie, co powinniśmy czynić, by rzeczywiście ta cywilizacja, którą teraz współtworzymy, miała jakąś przyszłość.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, a nawet właściwie należałoby je wzmocnić, o tym, że polityka realna w dzisiejszym świecie, właściwie w kręgu europejskim, no, z chrześcijaństwem nie ma już właściwie nic wspólnego. Tak możemy mówić śmiało, tu niestety ze smutkiem, że to jest cywilizacja postchrześcijańska, przynajmniej w tych największych krajach europejskich i krajach zachodnich przede wszystkim, no choć nie tylko, no bo z naszego rejonu, no to choćby Czechy, no to jest też kraj i naród no wyjątkowo mocno sekularyzowany. I jak do tego doszło? No to tutaj wymagałoby to pewnego jednak wywodu historycznego, nieco szerszego niż to, co zdołałem zasygnalizować w części telewizyjnej naszych rozmów. Ale może naprzód jeszcze zacznijmy od takiego mocnego postawienia pewnej kwestii. Wszystkie ludzkie wspólnoty polityczne, jakiekolwiek i kiedykolwiek istniały, istnieją bądź jeszcze istnieć będą, no zawsze w ich obrębie znajdują się dwie, można by powiedzieć, klasy. Tak? Klasa rządząca i klasa rządzona. To jest właściwie jedno z niewielu takich żelaznych praw socjopolitycznych, powiedzmy. Oczywiście to prawo o tym, że zawsze rządzi i panuje jakaś mniejszość, a większość jest zawsze przez nią rządzona, no jest oczywiście trochę, a nawet mocno zaciemnione przez frazeologię demokratyczną, no, wedle której teoretycznie wszyscy współrządzą. No ale to jest oczywiście nieprawda. Tak? No, jedyna różnica pomiędzy pomiędzy demokracją a innymi systemami polega na tym, że skład owej elity rządzącej czy owej klasy rządzącej jest bardziej płynny, tak? To znaczy stosunkowo łatwiej do niej wejść, a jeszcze łatwiej z niej wypaść. I to jest właściwie jedyna istotna specyfika tego systemu. Więc jeżeli sobie to uzmysłowimy, to warto sobie postawić takie pytanie, jak kształtowała się relacja pomiędzy tą panującą i rządzącą w Europie elitą, a resztą, rządzoną resztą społeczeństw. A relacja rozpatrywana właśnie pod tym kątem, który nas dzisiaj tutaj interesuje, to znaczy stosunku do chrześcijaństwa. No jeżeli popatrzymy na sam początek, prawda, no to możemy właściwie bez trudu zauważyć, że zawsze zaczyna się od przyjęcia chrześcijaństwa, przyjęcia chrztu także osobiście przez władcę, ewentualnie jego drużynę, powiedzmy. No tak jak począwszy oczywiście od pierwszego chrześcijańskiego cesarza, jeszcze w Imperium Rzymskim, Konstantyna Wielkiego, no potem władców królestw, księstw, tak zwanych barbarzyńskich, prawda, które tworzyły się w następnych wiekach, no takich jak frankijskich Lodwik, no czy oczywiście nasz Mieszko I. No to tutaj jest oczywiste, że władza wyprzedzała społeczeństwo w tej afirmacji chrześcijaństwa. Wbrew szeroko rozpowszechnianych przez historiografię, czy to pozytywistyczną w XIX wieku, czy marksistowską później, te motywy przyjęcia, choć oczywiście element jakiś polityczny też mógł tutaj wchodzić w grę, ale na pewno nie był przesądzający, a już na pewno przyjęcie religii, której status, no tak jak na samym początku chrześcijaństwa był jeszcze bardzo niepewny, no bo przecież dokonała ona jakby gwałtownego skoku ze zbrodniczego przesądu w świetle rzymskiego prawodawstwa do religii najpierw tolerowanej, a potem publicznej. Wbrew pozorom to konsolidacji władzy tym władcom nie ułatwiało. Wprost przeciwnie, stwarzało bardzo poważne problemy buntu, oporu, czy to możnych, czy to ludu, czy kapłanów dawnych religii i tak dalej. Więc tutaj początki no, są wyraźne w tym sensie, że władza czyni ten krok bardzo do przodu w stosunku do reszty społeczeństwa w kierunku chrześcijaństwa. Potem no, w toku dalszych dziejów, postępów chrystianizacji, ewangelizacji, te dwa jakby potencjały, władczy i społeczny, się wyrównują, tak? Czyli tu mamy dopiero właśnie podłoże do powstania tego, co nazywamy Christianitas średniowieczną, kiedy panuje pod tym względem, no możemy użyć modnego współcześnie słowa, konsens, tak, czy konsensus pomiędzy rządzącymi a rządzącymi w tej kwestii. Tak, tak samo jak pomiędzy władzą polityczną, a władzą eklezjalną, kościelną. No, oczywiście to nie przeczy temu, że nie wiem, cesarz mógł się spierać z papieżem, król z biskupem, pan feudalny z opatem, powiedzmy, jakiegoś zakonu, ale to były spory nie o kwestie fundamentalne, tak? To były spory o zakres władzy, czy jakieś określone wymierne dobra, czy kompetencje, a nie o to, jaka właśnie ma być religia publiczna i jaki ideał ma przyświecać całej wspólnocie. Tak? No, ten ideał został jednoznacznie jakby określony. Oczywiście on nigdy w pełni nie mógł zostać na ziemi zrealizowany. Ideał Civitas Dei świętego Augustyna, czyli no, jakby budowania tu już na ziemi Królestwa Bożego, oczywiście właśnie z pełną świadomością, że to jest jedynie jakby zalążek prawdziwej Civitas Dei, która będzie niebiańska. No ale przychodzą właśnie czasy późniejsze. Przychodzi najpierw wspomniana rewolucja religijna, która wprowadza rozłam. No, protestantyzm nie oprotestowuje samego chrześcijańskiego porządku społeczeństwa jako takiego. Natomiast no, wywołane przez niego konflikty, prowadzące i do krwawych, jak wiemy, wojen religijnych, spowodowały, że na początku oczywiście jakby w części elit pojawiła się myśl, że jedyną metodą neutralizacji, wygaszenia tego sporu religijnego jest wypchnięcie religii ze sfery publicznej. Prawda? Czyli no, sprowadzenie jej do zespołu no, jakichś wierzeń, przekonań, które mogą powodować życiem prywatnym, życiem osobistym, no, może nawet rodzinnym, jeszcze do pewnego stopnia społecznym, ale już na pewno nie państwowym, tak? Już na pewno nie politycznym. Tak? Tak pojawiła się idea porządku sekularnego, porządku świeckiego, porządku budowanego, no przynajmniej tak, można by powiedzieć, jakby Bóg nie istniał, albo, no może powiedzmy w łagodniejszej takiej tak zwanej deistycznej wersji czy religii naturalnej, jakby wprawdzie istniał i nawet może stworzył świat, ale nadając mu pewne prawa naturalne, zarówno fizyczne, jak i pewne prawa moralne, pozostawił go no, biegowi spraw podług tych praw i ludzie mogą urządzać ten porządek wedle już własnych wyobrażeń, wedle własnego rozumu. I tutaj tak, no, pojawia się, zwłaszcza w epoce już po raz pierwszy tak zwanego absolutyzmu oświeconego w XVIII wieku, pokrywającego się no, z tym okresem kultury, który nazwał sam siebie oświeceniem i który właśnie uznał no, zgodnie z tą kantowską definicją oświecenia, że jest to wyjście człowieka ze stanu dziecięcego, kiedy już nauczył posługiwać się własnym rozumem, więc nie potrzebuje już tych w domyśle jakby podpórek w postaci przede wszystkim właśnie religii. I to jest pierwsza epoka, tak, w której zaczynają się pod tym względem rozchodzić elity rządzące, czy ta klasa polityczna, z przekonaniami ogromnej wciąż jeszcze większości społeczeństwa. Zresztą dotyczy zarówno społeczeństw, które pozostały wierne katolicyzmowi, jak i tych, których zwyciężyła zwyciężyła religia protestancka. Zaczyna się ten rozdziew, to znaczy po raz pierwszy elity polityczne uważają, że mogą stać się reformatorami społeczeństwa, które będą wypleniać zabobony, przesądy, no, które są właściwie wprost, bądź przynajmniej domyślnie utożsamione z wierzeniami religijnymi. Tak? To znaczy, o ile jeszcze powiedzmy władcy i ich doradcy oświeceniowi absolutni na ogół postępowali o tyle dość ostrożnie, to znaczy nie atakowali wprost religii, ale starali się ją, no, czego przykładem jest choćby austriacki józefinizm tak zwany, no, jakby racjonalizować, wprzęgać w to, co użyteczne, co charakterystyczne, na przykład likwiduje się zakony kontemplacyjne, no dlaczego? No bo one są bezużyteczne, tak? Jaki pożytek z tego, że jacyś mnisi się modlą? Żaden pożytek. Natomiast no jak jakiś zakon uczy na przykład uprawy roli, czy jakiś z nim sadownictwa, czy powiedzmy może szerzyć zasady higieny, no to wtedy może być tolerowany, tak? No bo spełnia jakąś pozytywną rolę. No później, zwłaszcza no, kiedy od absolutyzmu jedynowładczego po rewolucji przeszło się do absolutyzmu państwa, w którym tym nominalnym suwerenem stawał się lud, no to ten rozdziew stawał się coraz większy, przy czym no, właśnie stale możemy obserwować jakby dwie metody czy dwie drogi do tego samego celu. Tak? Jedna gwałtowna, jedna rewolucyjna, która z religią podejmuje konfrontację bezpośrednią i z użyciem przemocy fizycznej, terroru, tak? Która uważa, że można ludzi nauczyć racjonalnego myślenia przy pomocy tych lub innych kolb karabinów, prawda, czy to własnych, czy obcych. No a druga, która stawia na ewolucję, na bezkrwawe czy i powolniejsze metody laicyzacji. Ale właśnie cel jest zawsze ten sam, prawda? Od tego czasu można by powiedzieć, że właśnie prawie wszędzie i zawsze klasa polityczna, klasa rządząca jest bardziej laicka niż społeczeństwo. No jest także ogólnie rzecz biorąc bardziej progresywna czy postępowa niż konserwatywne społeczeństwo. Jeżeli zdarzają się jakieś wyjątki, to są naprawdę jakieś no, ewenementy, prawda? Wiąże się to z pewną reakcją kontrrewolucyjną, przybierającą także postać w latach międzywojennych rządów autorytarnych, tak? Czy to w Austrii kanclerza Dollfussa, czy to w Hiszpanii generała Franco, czy w Portugalii zwłaszcza tutaj to, że władza jest bardziej religijna niż już społeczeństwo było bardzo wyraźne. Ale to są wyjątki, prawda? No i jednak można by powiedzieć, że gdzieś do lat powojennych, myślę tutaj o po II wojnie światowej, czyli zwłaszcza do bardzo no, przełomowych tutaj pod tym względem lat 60., lat wielkiego kryzysu, właśnie nowego typu rewolucji, rewolucji moralno-obyczajowej, to wciąż widoczne jest to, że władza polityczna, elita polityczna, klasa polityczna jest w niezgodzie ze społeczeństwem, tak? Ponieważ jest właśnie bardziej od niego zlaicyzowana. No ale niestety jeszcze teraz, kiedy przechodzimy już do naszych czasów, to można powiedzieć, że te potencjały się znów wyrównują, tylko odwrotnym kierunku niż średniowiecz. To znaczy, może właśnie bardziej tą metodą ewolucyjną, łagodną, demoliberalną, a nie powiedzmy komunistyczną, czy jakichś innych tyranii, takich jawnych, no w tej klasie politycznej udaje się przede wszystkim za pomocą systemu przymusowej, obowiązkowej i świeckiej oświaty i edukacji, tak? No jak w III Republice Francuskiej mówiono, że nauczyciele to są czarni huzarzy republiki, tak? Czyli albo republikańscy księża, czyli jakby księża na opak, tak? Którzy prowadzą kontrkatechizację czy antykatechizację. No udało się właściwie ten cel osiągnąć. Dzisiaj, gdy spojrzymy na społeczeństwa właśnie takich krajów jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, do niedawna przecież jeszcze bardzo katolickie, Hiszpania czy Włochy, no to tutaj nie ma już tej zasadniczej różnicy. Tak? To zresztą skutkiem tego jest to, że nawet takie ruchy polityczne antysystemowe czy antyestablishmentowe, które próbują przełamać monopol tych sił politycznych, które składają się na ten taki demoliberalny konsensus, prawda, od socjaldemokratów po jakąś tam chadecję czy niby konserwatystów, to te siły polityczne też się do tego dostosowały. Tak? To widać bardzo dobrze na przykładzie francuskiego frontu narodowego, który wprawdzie za czasów ojca, tak, Jean-Marie, no wprawdzie nie był konfesyjnym czy wyznaniowym ruchem, ale silnie akcentował to przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej, miał silną jakby frakcję, no, nazwijmy to powiedzmy narodowo-katolicką, natomiast obecnie, tak, już za rządów, za przywództwa jego córki, to zupełnie znikło, prawda? Także nawet te ruchy antyestablishmentowe się przystosowały do tej sytuacji, znaczy wyciągnęły wniosek, że te społeczeństwa nie są już chrześcijańskie, tak? Że są już postchrześcijańskie. Czyli na tej płaszczyźnie niestety mamy jakby konsensus klasy politycznej i społeczeństw.
Pan profesor wspomniał w naszym programie po 18, że to wszystko jak gdyby przełamywać się zaczęło w XVI wieku, okres reformacji, tak naprawdę rewolucji pewnej religijnej, ten rozdział, kwestie etyczne, polityczne, autorytet, pewne rozpoławianie tego wszystkiego, ale dziś też widzimy, dziś od wielu lat, chociażby no, Parlament Europejski jest też taką przestrzenią, gdzie dokonuje się, czy wykorzystuje się go do pewnej walki ideologicznej i pytanie, czy te procesy uda się może zahamować, bo na wielu płaszczyznach dziś zauważamy taki proces rewolucji, tak, by wyprzeć chrześcijańską cywilizację za wszelką cenę, choć pan profesor mówił, że to tylko jeden z pewnych elementów budowania cywilizacji.
No niestety nie widać jakby na horyzoncie sił, które mogłyby ten trend w sposób wyraźny przełamać. Ja myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że te laickie od paruset lat elity polityczne, są nie tylko polityczne, bo oczywiście także o wiele dziś zapewne potężniejsza władza ekonomiczna, mająca wymiar międzynarodowy, czy również no, wpływowe środowiska opiniotwórcze sprawujące to, co można by nazwać władzą metapolityczną czy kulturową, a więc dysponenci mediów, edukacji. No, można powiedzieć, że ta klasa jakby zawarła pewien pakt czy kontrakt. Oczywiście trzeba to wziąć w cudzysłów, no bo nigdzie faktycznie jakby ani formalnie tego nie zawarto, ale w przenośni pewnej możemy powiedzieć, że został zawarty pewien kontrakt iście szatański pomiędzy władzą a ludem czy społeczeństwem, czy no, mając na myśli warunki współczesne, masami. Na czym polega istota tego kontraktu? Mianowicie, że elita daje masom bardzo szeroką, ale w określonym tylko zakresie czy przedziale spraw wolność. W jakim zakresie? Daje im przede wszystkim wolność zaspokajania swoich pragnień, pożądań, skłonności, popędów, bez żadnego ich hierarchizowania czy różnicowania. To właściwie dzieje się w każdym tak zwanym oświeconym społeczeństwie, a ponieważ pierwszym, jak wiadomo, w historii oświeconym społeczeństwem, czy jakby pewnym prototypem, były oświecone demokratyczne Ateny w starożytności, to takim technicznym terminem filozofii greckiej na określenie tego stanu rzeczy było pojęcie pleoneksji. Słowo pleoneksja w Grece ma dość jakby taki chwiejny i szeroki status, może oznaczać żądzę, butę, pożądanie, nieumiarkowane pragnienie czegoś. No, początkowo właściwie, na przykład u Homera, to słowo oznacza butę silniejszego, jego prawo do tego, żeby posiadać więcej. Ale ogólnie właśnie dla filozofów klasycznych jak Sokrates, Platon, Arystoteles, pleoneksja oznacza właśnie takie bezgraniczne folgowanie wszelkim swoim popędom. Oznacza zatem absolutny brak umiarkowania i no, w konsekwencji także odwrócenie hierarchii ludzkich spraw. Tak? O ile w dobrze uporządkowanej duszy rozum, tak, Sofia, powinien przy pomocy Andrei, cnoty męstwa i w ogóle woli panować nad popędami, nad pożądaniami, no to wówczas także i w tej sferze pożądliwej panuje umiarkowanie, tak, czyli sofrozy, nie? No i wówczas jest to prawidłowo uporządkowana dusza. Jeżeli społeczeństwo składa się z ludzi o tak uporządkowanych duszach, to też jest społeczeństwem zdrowym, uporządkowanym. Tutaj następuje odwrócenie, tak? To znaczy właśnie, jeżeli mamy prawo folgować wszystkim swoim popędom, wszystkim swoim pożądaniom, no to oczywiście nie ma racji bytu sofrozy, nie ma racji bytu umiarkowanie, tak? No a to z kolei oddziałuje na te najwyższe części duszy, duszy wolitywnej i duszy duszy rozumnej. Tak? No rozum właściwie ucieka, tak? Nie, rozum znika, rozum nie ma nic do powiedzenia. No to z kolei, jeśli przełożymy to na język moralności i teologii chrześcijańskiej, no to właściwie odpowiada aprobacie dla grzechów głównych, tak? No, z których tutaj jakby szczególnie w grę wchodzi luksuria, czyli rozwiązłość. I w tej sferze władza, klasa polityczna daje masom właśnie wolność. Prawda? Możecie realizować wszystkie swoje pragnienia, wszystkie swoje popędy, wszystkie jakkolwiek ukierunkowane, choćby bez względu na płeć. W zamian za to władza polityczna zyskuje, rozszerza ten swój zakres władzy nad tymi, no w gruncie rzeczy niewolnikami swoich popędów, bo właściwie tak i z filozoficznego, i z religijnego punktu widzenia należałoby spojrzeć na człowieka ogarniętego pleoneksją. Jednocześnie ona organizuje w sposób coraz bardziej drobiazgowy, coraz bardziej zachłanny, coraz bardziej omnipotentny całe właściwie pozostałe ludzkie życie, poza tym, które jest po tym czasie wolnym jakby poświęcone na wypełnianie, na spełnianie swoich zachcianek. Tak? Jesteśmy coraz bardziej przez tę władzę jakby oplątani taką pajęczą, grubą siecią, tak? Tak mocną, jak no, powiedziałbym, jak we Władcy Pierścieni ta pajęczyca potworna, szeloba zdaje się, z której nie ma wyjścia, tak? Jesteśmy w naszym życiu już nie tylko tym publicznym, prawda, ale nawet i rodzinnym, nawet i społecznym, a oczywiście tym bardziej, powiedzmy, zawodowym, oplątani tą siecią, prawda, tego wielkiego brata, który właściwie no, wie o nas wszystko, tak, dzięki PESEL-owi, dzięki NIP-owi, dzięki REGON-owi, dzięki rozmaitym regulacjom, nie tylko państwowym, ale przecież także i na przykład no, korporacji, w których jest się zatrudnionym. No i oczywiście kodeksem tak zwanej politycznej poprawności, który na początku wydawał się ponurym żartem, a no, dzisiaj oczywiście pozostała ponurość, ale już nie ma mowy o żartach, bo często jest on już przełożony na penalizację. Ja bym tutaj odwołał się może do, może będzie to trochę zaskakujące, do takiej no, lektury, która cieszy się pewną sławą, prawda, od wielu lat, czyli do wizji Orwella w 1984 roku, która, no, kiedy była pisana, i zapewne także w intencji samego autora, była taką właśnie literacką transpozycją systemu komunistycznego. Natomiast moim zdaniem ta wizja w dużej mierze odpowiada także rzeczywistości współczesnej, tej demoliberalnej i globalistycznej, bo proszę zauważyć, tak? U Orwella mamy podział społeczeństwa na trzy klasy. Na tak zwaną partię wewnętrzną, tak? Na czele z wielkim bratem, która jest właściwie niedostępna w ogóle dla i tajemnicza dla całej reszty. Następnie na partię zewnętrzną, tak? Czyli te białe kołnierzyki, które wykonują owo w ogrom pracy biurowej, powiedzmy, no i proletów, którymi w zasadzie nikt się specjalnie nie interesuje. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze społeczeństwo, no to właściwie ten trójpodział na partię wewnętrzną, partię zewnętrzną i na proletów zostaje, tak? Znaczy, no, co jest partią wewnętrzną? No może nie ma widzialnego wielkiego brata, ale no jest to pewna plazmatyczna właściwie struktura czy hiperstruktura obejmująca wielkie korporacje, wielkie banki, loże masońskie, no właśnie wielkie masowe media, pewne ośrodki akademickie, no tę klasę polityczną także, no jakby tak w skrócie, jakby Grzegorz Braun powiedział loże, służby i mafie, tak? Jeśli chodzi o partię zewnętrzną, no to jej rolę pełni no ta jakby ukochana przez liberałów klasa średnia, czyli kto? No pracownicy korporacji przede wszystkim, którzy są właśnie kuszeni tą wizją dóbr, które mogą osiągnąć i które no, w jakiejś tam mierze osiągają, ale oczywiście za cenę całkowitego oddania tym korporacjom, za właśnie podporządkowanie całego swojego życia ich funkcjonowaniu, no i oczywiście życia na kredyt do końca swoich dni. No i na proletów, no, którzy są proletami, to znaczy właśnie, no, ponieważ nie mają wykształcenia i nie udało im się przebić do tej, i nigdy im się nie uda przebić do tej klasy średniej, no to pracują gdzieś tam na jakiś, jeśli w ogóle pracują, tak? Prawda, za jakieś nędzne grosze i bojąc się przede wszystkim, że utracą te prace. Czyli jak mówię, to jest właściwie taka istota tego niepisanego kontraktu, tak? To znaczy coraz bardziej zaciskająca się ta pajęcza sieć, ta szeloba, w której jesteśmy podporządkowani, i wolność taka swawolna, tak? Wolność realizowania swoich zachcianek i popędów. No oczywiście ona jest na innym poziomie wśród tej korporacyjnej partii wewnętrznej, a na innym jakby poziomie u proletów, ale tu właśnie wolno, tak? Tutaj wszystko wolno, każda zachcianka może być spełniona. No trudno nie zauważyć, że jest to kompletne zaprzeczenie zarówno no, chrześcijańskie, jak i w ogóle można powiedzieć klasycznej wizji człowieka, którego Arystoteles nazywa spoudaios, czyli człowiekiem dojrzałym, tak? To jest człowiek będący idealnym niewolnikiem, niewolnikiem systemu w tej warstwie zewnętrznej i niewolnikiem swoich własnych pożądań.
Panie profesorze, a jak pan ocenia ostatnią wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa? Pięknie mówił o nas, o naszej ojczyźnie. Mówił, że przez 200 lat Polska ciągle cierpiała od nieustannych napaści. Natomiast jakiekolwiek można było najechać, okupować Polskę, a jej granice wymazać z mapy, to nigdy nie można było wymazać jej z kart historii ani z waszych serc. Mówił o też silnej Polsce. Mówił, że silna Polska jest błogosławieństwem Europy i świata. To my wołaliśmy odważnie. Do tego zachęcił nas Jan Paweł II w 79 roku, kiedy wołaliśmy wszyscy, my chcemy Boga. I silna Boga, mówi prezydent Trump, to błogosławieństwo dla krajów Europy i one dobrze o tym wiedzą. Silna Europa to błogosławieństwo dla Zachodu i dla całego świata. Jak pan odbiera te słowa, czy te które powiedział do Polaków w Warszawie w zeszły czwartek?
Ja nie chciałbym się tutaj wdawać w stricte polityczne oceny tej wizyty, no bo to by nas bardzo daleko zaprowadziło od tematu naszej dzisiejszej rozmowy. No tu można oczywiście na tej płaszczyźnie powiedzieć, że to dopiero jakby ewentualne, czy to pozytywne, czy nie rezultaty mogą się w jakiejś odleglejszej przeszłości sprawdzić. No na razie na tej płaszczyźnie no to wiadomo, że sprzedał nam drogi gaz, tak? Natomiast no rzeczywiście, jeśli chodzi o tę stronę retoryczną tego przemówienia i zawarty w niej pewien aksjologiczny horyzont, to ona jest no poruszająca i niezwykle interesująca. Dlaczego niezwykle interesująca? Otóż interesująca poprzez to, że stanowi coś dotąd niespotykanego, jeżeli chodzi, ale właśnie bardziej z amerykańskiego niż z polskiego punktu widzenia. Bo to, że prezydenci Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle politycy amerykańscy nieustannie właściwie, co w tej zlaicyzowanej Europie jest szokujące, odwołują się do Boga w ogóle, to nie jest szokujące. To jest właściwie tam jest standardem. I dotyczy to polityków i republikańskich, i demokratycznych, prawda, i bardziej konserwatywnych, i zdecydowanie liberalnych, czy wręcz lewicujących, więc tutaj nie ma pod tym względem niczego zaskakującego. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tak, no to panuje tam tego rodzaju kultura polityczna związana także z charakterem Ameryki, kiedy ona jeszcze się ukształtowała w dość jednorodnym, to znaczy generalnie rzecz biorąc protestanckim środowisku, prawda, kolonistów, panuje to, co taki no, kiedyś wielki autorytet prawniczy, mówię kiedyś, to znaczy gdzieś, to były lata 50., 60. ubiegłego wieku, który się nazywał Eugene Rostow, określił to, że w Ameryce panuje coś, co można by nazwać uogólnionym chrześcijaństwem połączonym z ceremonialnym deizmem. O co chodzi? No, można to wyjaśnić na takim przykładzie, który zresztą Rosso podawał, że 99% Amerykanów nie ma zielonego pojęcia, do jakiego kościoła uczęszcza ich aktualny prezydent. Oczywiście tutaj słowo kościół używamy w takim techniczno-socjologicznym sensie, no bo wiemy, że kościół jest tylko jeden prawdziwy. No, czyli chodzi po prostu o zorganizowaną jakąś wspólnotę czy zbór. Więc nie ma pojęcia do jakiego. Ale jednocześnie te same 99% Amerykanów i ma absolutną pewność, że do jakiegoś na pewno uczęszcza. Tak? Czyli czy jest unitarianinem, czy jest episkopalistą, czy jest baptystą, czy metodystą, czy kimkolwiek innym, to niewątpliwie do jakiegoś uczęszcza. Tak? Czyli jest niewyobrażalny tam prezydent niewierzący, no przynajmniej obnoszący się z tą niewiarą, prezydenta ateista. A dlaczego? I to jest właśnie to uogólnione chrześcijaństwo, tak? Czyli jakby no, to minimum, które na które właśnie każdy, kto przyznaje się do chrześcijaństwa, może się zgodzić, tak? To znaczy, no, zgodnie z taką jeszcze hobsowską, XVII-wieczną formułą, że chrześcijaninem jest ten, kto wierzy w to, że Jezus jest Chrystusem. A więc, no, pod tą formułą może się podpisać nawet unitarianin, czyli właściwie no, tak w Ameryce określa się antytrynitarzy, a więc no, negujących równość osób boskich w boskości właśnie. No ale Chrystus, czyli Mesjasz, tak no, jest słowem o nieco szerszej konotacji, tak może oznacza pomazańca namaszczonego, a więc jakby bezpośrednio nie odnosi się do tej kwestii, czy Syn Boży jest równy Ojcu, prawda? Tak samo Duch Święty. Więc to jest to uogólnione chrześcijaństwo, tak? Natomiast skąd ceremonialny deizm? No, on wynika z tego, że znów jeśli chodzi o warunki amerykańskie, to tam elita zakładająca Stany Zjednoczone, czyli tak zwani ojcowie założyciele, była, no jeśli nie cała, to w dużej mierze, na pewno dotyczy to Franklina i Jeffersona, to nie byli już w zasadzie chrześcijanie, tak? To byli wyznawcy właśnie owej religii naturalnej, czyli pewnego abstrakcyjnego Boga, zegarmistrza świata, prawda, który także no, nie wymaga specjalnego jakiegoś ani kultu, ani struktury widzialnej Kościoła, ani sakramentów oczywiście tym bardziej. Ale no, ponieważ społeczeństwo było chrześcijańskie, znaczy protestancko-chrześcijańskie, no to oczywiście oni zbyt tego nie chcieli eksponować, czyli tutaj kompromisem było właśnie to określenie Boga, które jest do przyjęcia zarówno dla deistów, jak i owych statystycznych czy ogólnionych chrześcijan. Natomiast co w przemówieniu Trumpa było w stosunku do tego nowe i zaskakujące? A mianowicie właśnie to, że Trump odwołał się do słów pieśni stricte katolickiej. Tak? My chcemy Boga. Jest to no, piękny hymn, którego autor muzyki nie jest znany. Słowa polskiej wersji napisał, bo zdaje się, że istnieje także hiszpańska. Między innymi napisał jezuita pochodzący z Chorzowa, w tej chwili wypadło mi jego nazwisko z głowy. Ale jest on stricte katolicki, tak? Wyraża wiarę w Boga Trinitarnego, wyraża również no, ten katolicki integralizm, przez co rozumiem to, że religia nie odnosi się tylko, nie reguluje tylko życia moralnego jednostki, ewentualnie rodziny, ale skoro my chcemy Boga w książce, w szkole, tak, no to to znaczy, że odnosi się także do kultury, do edukacji, do wychowania, do całego życia publicznego, no bo jeżeli on naszym królem, on nasz pan, tak, no to to są słowa, których nie wypowie protestant, zwłaszcza protestant amerykański, no gdzie w ogóle nigdy żadnej monarchicznej mentalności nie było. A więc jest to, odnosi się to do Chrystusa Króla, tak? Króla także, nie tylko Króla naszych serc i umysłów, ale Króla królującego w państwie, w narodzie, w społeczeństwie, w każdej sferze życia. I użycie przez Donalda Trumpa tego sformułowania no jest rzeczywiście jakimś ewenementem, tak? Trump, no, który, no, którego oczywiście no, wiemy o jego życiu sporo, że no, jest to no, niezbyt budujące, tak mówiąc najbardziej łagodnie. Podwójny rozwodnik, prawda, no, cudzołożnik. Formalnie, wyznaniowo jest, zdaje się, prezbiterianinem, no, czyli kalwinistą, ale nie tylko, że bez żadnych oporów nie przyjął apostazję od chrześcijaństwa swojej córki, kiedy wychodziła za mąż za wyznawcę judaizmu, ale nawet podobno wręcz ją do tego zachęcający, no to użycie typowo katolickiego odniesienia do Boga no jest czymś, co się tam nigdy nie zdarzyło. Być może dlatego reakcje na to, z tego co mi wiadomo, nienawidzącej Trumpa, tej postępowej elity, prawda, w Stanach Zjednoczonych, są dlatego prawdopodobnie tak gwałtowne, by nie powiedzieć wściekłe. Skąd się to wzięło? Chodzą słuchy, że to jest właściwie zasługa Polaka, tak, profesora Marka Chodakiewicza, o którym mówi się, że był nawet wprost autorem przemówienia, czy jego konsultantem. To jest bardzo prawdopodobne, bo w całym tym przemówieniu widać, że ono wykazuje się ponadprzeciętną także znajomością historii Polski. To nie tylko właśnie w tych aspektach, których wiadomo, że każdy amerykański prezydent by powiedział o Kościuszce czy Pułaskim, bo to im coś mówi. Natomiast to, co dotyczy historii Polski, to jest, to rzeczywiście jest daleko idąca znajomość i rzeczywiście tutaj jakby rękę polską w tym może widać.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam. Zachęcam do kontaktu telefonicznego. Dziś temat o przyszłości cywilizacji chrześcijańskiej, a naszym gościem jest pan profesor Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej, kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Na wieki wieków, amen.
Autorem pieśni My chcemy Boga nie jest Antoniewicz?
Proszę pani, nie wiem, musiałbym może sprawdzić.
Bo pan Bartyzel tak mówił, jezuita, to wiem, że to Antoniewicz. Autor między innymi W krzyżu cierpienie, W krzyżu zbawienie i innych popularnych pieśni. I zdaje się, że ty też.
Nie, więc to na pewno nie. Nie? Antoniewicz, no ja niestety nie pamiętam. Był to ksiądz o podwójnym nazwisku. Pierwsze było niemieckie, drugie polskie. Imię chyba Gustaw. Postać no, znana, pochodząca z Gorzowa. Był także prześladowany przez Niemców ze względu na swoje propolskie no, stanowisko także w okresie powstań śląskich, ale no dali Bóg, nie pamiętam w tej chwili, no ale na pewno nie Antoniewicz.
No
to wszystko, pani Ewo?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mam na imię Stanisław. Mieszkam w Białymstoku już 12 lat. Chociaż nie jestem białostoczaninem. Już jestem na antenie?
Tak, od początku.
Dziękuję. W 1994 roku księża Białorusi poprosili mnie reprezentować rodziny katolickie Białorusi na zjeździe rodzin katolickich tutaj w Polsce. To, zdaje się, było na Aleях Jerozolimskich 22, w muzeum Jana Pawła II. No i wtedy wszystko się rozpoczęło. Zajęłam się w życiu tą tematyką, kryzysem rodziny i jego skutkami. I naprawdę dużo książek bardzo przeczytałem. Inni zajmowali się biznesem, a ja ogłębiłem się kto. I nawet poprosili mnie jeden raz w telewizji wystąpić, ale tu nie w tym kraju. I usłyszałem takie słowa dzisiaj na antenie, że co robić z tą, jak uratować naszą cywilizację. A ja myślałem o tym bardzo dawno, że sprawa w całym wychowaniu dzieci, prawidłowym, czyli w niedopuszczaniu do dzieci tej informacji płcowej, pulsowych oddziaływań, jak psychicznych, tak i fizycznych różnych. I wtedy oni będą bardziej prawidłowo w psychice swojej swoje jakieś rosnąć, tak. I fizycznie, i psychicznie. Ale to dla mnie wszystko już wiadomo. To przeszło, potem to nikogo nie interesowało absolutnie, bo to idzie trochę z góry. Takie rzeczy nie interesują. Raczej interesuje rządzących światem na odwrót. Jak to dzieci zainteresować tym, żeby oni wiedzieli, skąd dzieci biorą się, jak najwcześniej w to weszli. I to by ich niszczyło. Jakieś jest tym zainteresowaniem. Ale i to wiadomo, to dużo książek, to można na ten temat długo rozmawiać. Ale prawdopodobnie mój ojciec miał to objawienie Boże, pewne, takie senne. Ale bardzo może być, bo on miał dwa. Pierwsze, że będzie żył jeszcze 13 lat i on przeżył i zmarł niedawno. Jak akurat te 13 lat. I za rok przed śmiercią miał drugie. To w bardzo prostych słowach mówi. Wiesz, Stasiu, co mi dzisiaj się przyśniło z rana, nad samym ranem, jak i wtedy. Mówię, co? Bóg Ojciec, Pan Jezus i ja stali my we trzech. I Bóg Ojciec mówi, zniszcza ten naród co do jednego, bo nie może tak być, żeby dzieci wiedziały, skąd biorą się dzieci. To ujęto w bardzo prostych słowach. I to tyle. I czy to objawienie, czy to nie objawienie, ale on stary nie miał żadnych fantazji takich. Prosto modlił się codziennie po 5, po 6 godzin. Nigdy on żadnych objawień nie miał. Ja myślę, to objawienie było dla tego, nie dla niego, ale bo on mnie to opowiedział, dla mnie. I żeby ja opowiedział to na antenie radiowej, jeżeli to Słowo Boże, to mogło być Słowo Boże, bo ja trochę miałem z tymi do czynienia, miałem swoich objawień, skonsultowałem i z kardynałem, z dwoma biskupami i pewien, i życie mam bardzo trudne i z pewnym księdzem nawet tak rozmawiałem, mówię, takie życie trudne. Ja nie wiem, jak to wytrzymać wszystko, co wokół mnie się dzieje.
Panie Stanisławie, rozumiemy, ale chcielibyśmy też trzymać się trochę tematu. Prawda, panie profesorze? Dziękuję, spróbujemy odebrać następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała powiedzieć, że przede wszystkim moim zdaniem jedyne, co może uzdrowić cywilizację europejską, jest absolutnie, moim zdaniem, msza Piusa V i msza trydencka.
Pani ma na imię?
Julia.
Panie profesorze.
Całkowicie podzielam ten pogląd. To z pewnością jest jedna z podstawowych kwestii, aby msza wszechczasów odzyskała pełnię blasku i powszechność w Kościele.
Tak, w międzyczasie znalazłem autora tej pieśni My Chcemy Boga, Gustaw Filhauser Mieczowski. Tak, jezuita, autor pieśni, też dziennikarz, pisarz, nauczyciel kiedyś gimnazjum klasycznego, urodził się w Klikuszowie w 1874 roku. Proszę bardzo, Radio Maria. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo? Ktoś nam się nie chce odezwać. Proszę bardzo, Radio Maria. Znowu komuś zabrakło odwagi. Przypomnę telefony do studia, do Radia Maria. Dziś o przyszłości cywilizacji chrześcijańskiej. Numery 56 655 23 55. Drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Melania Świętokrzyskie.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
I ja chciałam się odnieść do przemówienia prezydenta Donalda Trumpa. Ja z wielką tutaj jakby satysfakcją słuchałam tego przemówienia, że to właśnie na polskiej ziemi te piękne słowa padły. I wydaje mi się, że Donald Trump chciał powiedzieć w ogóle Europie i światu to, czego nie, to co powiedział w Polsce. Było niemożliwe, żeby powiedzieć to we Francji, w zlaicyzowanej w ogóle Europie. Powiedział to w tej jakby cząstce świata, która jest jeszcze najpiękniejsza, najbliższa Bogu i najbardziej chrześcijańska. I możemy z dumą o tym właściwie myśleć i rozumieć i wiedzieć.
Dziękuję.
Także to wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękuję pani Melanio. Szczęść Boże. Panie profesorze?
No, co Donald Trump chciał powiedzieć i jaka jest jego intencja, to oczywiście trudno nam jakoś jednoznacznie rozstrzygać. Na pewno jest to pewna intuicja świadomości tego, że ta droga, którą podąża świat zachodni, a właściwie ten świat jest dominujący, jest drogą ku katastrofie, tak? Czyli, że trzeba zwrócić się ku źródłom, ku fundamentom. I tym podstawowym fundamentem jest oczywiście religia, jest oczywiście chrześcijaństwo. Natomiast ja bym przy okazji może tutaj zwrócił uwagę na pewien dość smutny paradoks, bo tu nie chodzi tylko o to, że coś takiego powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, a byłoby rzeczą niemożliwą, aby powiedział to którykolwiek z przywódców zachodnioeuropejskich, czy także tych, którzy reprezentują Unię Europejską. Ale proszę zwrócić uwagę na taki paradoks. Jacy politycy w świecie współczesnym W ogóle do tego, motywu się odwołują, tak, którzy próbują, czy to szczerze, czy nieszczerze, tego nie wiemy, ale odwoływać się właśnie czy do pojęcia obrony chrześcijaństwa, czy cywilizacji chrześcijańskiej, do całego tego kompleksu spraw. Otóż, no, w zasadzie dziś po wystąpieniu Donalda Trumpa możemy powiedzieć, że jest jak dotąd trzech takich polityków na świecie. Jednym jest prezydent Rosji, Władimir Putin, no, który, powiedzmy, jest prawosławny. Drugi to premier Węgier, Viktor Orban, który wyznaniowo jest kalwinistą. No a trzecim okazał się właśnie Donald Trump, który jest prezbiterianinem, jak już mówiliśmy, no, czyli też kalwinistą. Natomiast ja nie widzę ani jednego polityka katolickiego, który byłby, no, politykiem tej rangi, tak, pełniącym funkcję czy to głowy państwa, czy szefa rządu, który by właśnie wypowiadał się w taki sposób. To jest smutne, a nawet przerażające. Nie ma na świecie takiego katolickiego polityka, czy inaczej mówiąc, polityka, który nawet jeśli właśnie prywatnie czy osobiście jest katolikiem, co jest w ogóle czymś absurdalnym, bo katolikiem nie można być prywatnie, to zaprzecza samej istocie katolickości, który by był w stanie coś takiego powiedzieć. A już, no, szczególnie dotyczy to, powiedzmy, na przykład formalnie istniejących koronowanych głów państwa, prawda? Gdzie, no, teoretycznie też jeszcze ich kilka na świecie takich jest, prawda? Ale oczywiście żaden akcent, nawet najmniejszy, religijny w ich wystąpieniach się nie pojawia, no, pomijając nawet oczywiście fakt, że nie sprawują oni rzeczywistej, realnej władzy, ale to można by powiedzieć, jakby tym bardziej mogliby sobie na to pozwolić, prawda?
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Barbara z Torunia. Jak uratować chrześcijaństwo i naszą cywilizację? Ja powiem inaczej, co zabija chrześcijaństwo i naszą cywilizację. Ekonomia liberalna. Że wszystko jest podporządkowane maksymalizacji zysku. I człowiek nie ma żadnej wartości w tym rachunku. I dopóki będzie królować ta ekonomia, ona będzie niszczyć. I to jest moja odpowiedź. I właściwie to jest tak, jak pan prezydent Trump podobno nie mógł zrozumieć 500+, ale ja chcę wam powiedzieć, że pan Putin to by zrozumiał 500+. To tylko tyle. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Panie profesorze.
No, zacznę od zauważenia, że rzeczywiście pani ma rację, że dyskutujemy tutaj przede wszystkim jak dotąd nad przyczynami, a nie szukaniem dróg wyjścia. Co do tej tezy, no, ja bym z pewnymi zastrzeżeniami się z nią zgodził, to znaczy zastrzeżenia wynikają z tego, że oczywiście właściwie wszystkie nowożytne główne kierunki ekonomiczne są sprzeczne z chrześcijaństwem, więc oczywiście tak samo dotyczy to nurtu liberalnego, jak i socjalistycznego. Zwłaszcza w tym oczywiście także marksistowskiego, że tutaj, no, w całości nastąpił rozbrat pomiędzy podejściem do spraw gospodarczych a etyką chrześcijańską. no, chronologicznie rzecz biorąc, to przybierało, to jakby tutaj ekonomię liberalną poprzedzało co innego, czyli ekonomia merkantylna, tak, a więc taka, która właściwie była organizowana przez państwo jako ośrodek kierowniczy czy sprawczy życia gospodarczego, no co, ale też w celach, które z, powiedzmy, z chrześcijańską etyką gospodarczą było sprzeczne, to samo później ze szkołami liberalnymi rozmaitymi, czy jak mówiłem, także socjalizmem. Na czym polega jakby istota zła w tym zakresie? Myślę, że to bardzo trafnie ujął współczesny też amerykański publicysta katolicki, tradycjonalista Christopher Ferrara w książce, której pierwszy tom w wydawnictwie Wektory ukazał się właśnie niedawno, a mianowicie Wolność, Bóg, który zawiódł. Ferrara pisze tam między innymi, właśnie to chcę, na to chcę położyć tutaj nacisk, że istnieje, że jakby sednem tego zła, które toczy życie ekonomiczne, wymiar życia, a który no, oddziaływuje oczywiście na pozostałe, jest powiązanie dwóch czynników i pewien jakby niepisany sojusz pomiędzy państwem, które uprawia fiskalizm, prawda? Bardzo mocny, bardzo, bardzo drapieżny. No i oczywiście z tą częścią odpowiedzi, no to zgodziliby się zwolennicy tak zwanej wolnorynkowej ekonomii, czy nawet libertarianie, ale jest i druga część odpowiedzi. Nie chodzi, to państwo jest związane zarazem właśnie z opartym na ideologii wolnorynkowej biznesem, który zyskuje od państwa z jednej strony ochronę, prawda, swojej działalności, mimo że państwo no, reguluje, jak już o tym mówiliśmy, drobiazgowo, często także i tę sferę życia, ale nie reguluje je pod kątem właśnie wymogów etyki, czyli pozwala ono temu biznesowi na dwie przede wszystkim rzeczy i obie są złe. Na, co dotyczy zwłaszcza sektora bankowego, na uprawianie lichwy, a jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wytwórczość, na kreowanie przez wytwórczość samych popytu na rzeczy, które wcale nie są konieczne, tak? To znaczy, no wiadomo, że musimy na przykład jeść chleb, tak? Natomiast są takie rzeczy, których, na które nie mielibyśmy ochoty, no czyli mówiąc w języku ekonomicznym, na które nie byłoby popytu, gdyby ten popyt nie został sztucznie wykreowany, tak? A więc nie zostałaby wykreowana potrzeba. Nie mielibyśmy takich potrzeb, gdyby ta potrzeba nie została sztucznie stworzona, a dotyczy ona bardzo często no, rzeczy, które są po prostu obiektywnie złe. Tak.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Jarosław Wejherowa na Kaszubach. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanownego pana profesora, naszego i mojego profesora z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szeroki temat, bardzo, bardzo bogaty, różne wątki. Pozwoli pan profesor, że na wstępie taki no quasi tekst, test. I cytuję. Wierzysz, że demokracja to najlepszy system rządów, jaki stał się udziałem ludzkości? Wierzysz, że demokracja najlepiej broni twoich praw, jest sprawiedliwa, twój głos ma realne znaczenie, a ty masz wpływ na rzeczywistość polityczną? Jeśli tak uważasz, to bezwzględnie musisz poznać pracę pod tytułem Demokracja – opium dla ludu, której autor poddaje system demokratyczny do głębnej analizie. Książka jest o tyle niebezpieczna, że po jej lekturze czytelnik już nigdy nie będzie patrzył na demokrację łaskawym okiem i pokłada w niej swoich nadziei na lepsze jutro. Autor, austriacki Mitch Piura, z bezlitosną siłą rozbija w proch wszystkie fałsze i sofizmaty apologetów demokracji. Panie profesorze, kto jest autorem tego tekstu?
No oczywiście Erich von Kindel-Tledin.
Ale ten komentarz, który ja tutaj, to jest właśnie, przetoczyłem pana profesora. Krótki taki właśnie opis. Na, akurat otrzymałem niedawno właśnie tę książkę. Więc powiem tak. Cywilizację, zwłaszcza cywilizację łacińską, niszczy demokracja wszechobecna, która jest opium dla ludu, co zresztą podkreślił niedawno i potwierdził obecny w naszym radiu ksiądz profesor Tadeusz Gus. Polacy jako Słowianie, Lechici, Wenedzi, to jest potężny naród, to jest potężna siła, to jest moc. Tylko mają bardzo słabe poczucie własnej wartości. Musiał przyjechać pan prezydent Donald Trump, żeby dmuchnąć wiatr nadziei polski żagiel. My jakoś sami nie możemy być przekonani o tym, że jesteśmy naprawdę bardzo wiele warci. Zresztą to widać na wielu polach gospodarczych, ekonomii, informatyki i tak dalej. Już nie mówię o budowach, statków i różnych innych. Przepotężne możliwości, ale jakoś jesteśmy ciągle sadzani pod stołem, żeby się, broń Boże, nie wychylić, bo ktoś nad nami czuł. Nie pozwala nam się rozwijać. Nasze skrzydła są zawsze podwinięte. I teraz pan Trump oczywiście ma swój interes w tym. Przecież to są biznesmeni, i to wielkiego formatu, i on tego nie nauczył się tylko w celu, żeby dać Polakom jakąś nadzieję, tylko on wie, że w Polsce jest do zrobienia biznes. I to dobry biznes. Tylko ile my na tym jako Polacy skorzystamy? Kto będzie pośrednikiem i kto będzie trzymał papiery w garści? Widzimy afery prywatyzacyjne i tak dalej. Czy my sobie poradzimy z tą potężną machiną biznesu, jaka jest Ameryka? Bo przyjadą tutaj naprawdę wielcy biznesmeni, ponieważ w Polsce są potężne pokłady wszelkich dóbr energetycznych, surowcowych, ludzkich, tak? Przyrodniczych. Także bardzo dobry tekst, który wygłosił pan prezydent Donald Trump. Na bazie tego tekstu już w internecie krąży film, który jest jakby reklamówką Polski. Do słów i do przemówienia prezydenta Trumpa podkłada się obrazy polskie. Patriotyczne flagi żołnierzy, powstanie warszawskie i tak dalej, i tak dalej. Jest to piękna sprawa. Pan Donald Trump zrobił nam wielką reklamę. Pewnie niechcący. Ale jeśli chodzi jeszcze o naszą cywilizację. No przede wszystkim cywilizacja personalistyczna, która głównie widzi człowieka. Tak? Człowiek jest tutaj najważniejszą osobą. I my nie możemy sobie tego wydrzeć. A robią to na wszelakie sposoby, pomieszając naszą godność, między innymi rozpijając alkoholizm, jest wszechobecny. Nie mogę już i moi przyjaciele nie mogą już patrzeć, kiedy matka z dzieckiem rano do sklepu idzie po mleko, po bułeczki, a dziecko oczyma wodzi po półkach, na których jest 800 butelek różnego rodzaju alkoholu. Czy tak musi być w naszym państwie, ponoć katolickim? A obok jeszcze stoi duża lodówka, przeźroczystą szybą i tam się chłodzą małe buteleczki, też z alkoholem. Myśmy chyba oszaleli, szanowni państwo, oszaleliśmy z tej wolności, i nie umiemy się z niej wydobyć. Być może pan prezydent Trump wskaże nam drogę, ponieważ my nadal jeszcze chcemy Boga. A jeśli chodzi o państwo, jeśli chodzi o ten powrót do Boga, to musimy również powrócić do Bożego Ładu w państwa, państwa polskiego, czyli do królestwa. Pan profesor też zapewne się orientuje, że ten temat też wcześniej był omawiany i jeżeli my dojdziemy do Królestwa Polskiego, a już takie kroki są czynione, to na pewno my się obronimy. Bo albo Polska będzie katolicka, albo to będzie jakiś muzułmański odcinek wielkiego planu, tak? Chyba, że połączymy się z prawosławem. To wtedy jeszcze możemy uchronić chrześcijaństwo. Ale islam jest tak potężny i z takim siłą idzie na Europę, że my jako Polska nie obronimy się sami. Dlatego my chcemy Boga, którego musimy przyjąć do serc. Wczoraj widzieliśmy w Częstochowie, na Jasnej Górze, setki tysięcy ludzi. To są ludzie świadomi. To są obywatele polscy, to są Polacy. A przy okazji, gdyby pan profesor zechciał przedstawić definicję Polaka. Bo wszyscy mówią, że są Polakami. Widzimy, co się dzieje w Warszawie, na miesięcznicach i tak dalej. Czy my przypadkiem nie mamy również do czynienia z osobami tak zwanymi polakopodobnymi? Kiedyś pani jedna z redaktor takie określenie użyła. Dlatego dla nas właśnie ta msza trydencka, powrót do królestwa, powrót do Boga, wyrzucenie wszystkich złych metod w handlu, tak? W kulturze, w sztuce, wtedy się obronimy. Ale co jeśli chodzi o wielkiego przywódcę katolickiego, myślę, że w Polsce ich nie brakuje. Tylko partie po prostu blokują. Partie to jest garsteczka ludzi, która potem rządzi całym państwem. Partie nie uratują naszego państwa.
Panie Jarosławie, bardzo, bardzo dziękuję. Panie profesorze.
No, szalenie dużo wątków było w tej wypowiedzi, więc niepodobna do wszystkich się odnieść. Tak, no jeżeli chodzi oczywiście o kwestię demokracji, zresztą pamiętam, że to chyba poprzednie rozmowy niedokończone, do których byłem zaproszony, no to w ogóle były tej kwestii poświęcone, no czyli myślę, że tutaj no generalnie jako antydemokrata jestem znany, jak również jako jako ktoś, kto no, z przekonań jest bardzo gruntownie osadzonych monarchistą. No, myślę, że no, oczywiście demokracja, zwłaszcza w jej tym kształcie nowożytnym, w jej w takiej symbiozie jednocześnie z jednej strony właśnie z ideologią liberalną, z drugiej ze tak zwanym społeczeństwem masowym, no jest jakby ustrojowym wykładnikiem tego kryzysu. Tak? Jednak właściwie jakby taką najgłębiej skrywaną tajemnicą, jak zresztą to zdradził, można by powiedzieć, poeta niemiecki Heine, jest po prostu herezja antropoteistyczna, tak? To znaczy w demokracji człowiek chce sam siebie, sam w sobie uwielbić Boga. I to jest jakby takie najtwardsze tego jądro. Tej quasi religii demokratycznej właściwie. Z drugiej strony oczywiście no widzimy, że jeśli chodzi o ten wymiar takiego funkcjonowania demokracji realnej, no to mamy do czynienia z faktyczną blokadą artykulacji dla wszystkich, którzy no właśnie nie zgadzają się z tą z tym takim szerokim demoliberalnym konsensusem, który tworzy demokratyczną oligarchię, a to jest oczywiście bardzo taki skuteczny i sprytny zabieg semantyczny, a mianowicie, żeby jest takie słówko populizm, tak? Czyli wszyscy, którzy wykraczają poza ten establishment demoliberalny, są określani mianem populistów, no co jest taką etykietą, która ma, której właśnie cel jest jeden, to znaczy nazwać kogoś populistą, to powiedzieć, że on nie ma żadnych argumentów, tak, racjonalnych i nie jest godzien tego, żeby go wysłuchać. Co oczywiście popada jakby w sprzeczność no, z inną oficjalnie głoszoną normą w tej demokracji liberalnej, która mówi, która no, zgodnie prawda, z koncepcjami niemieckiego demoliberalnego filozofa Jürgena Habermasa powiada, że demokracja to taki system, w którym każdy powinien być wysłuchany. No, w rzeczywistości owo każdy odnosi się do każdego, kto jest demoliberałem. Tak? A dla innych już właśnie nie ma głosu, ponieważ ich głos jest jakby z definicji demagogiczny, głupi i tak dalej. No, a jeszcze paradoksem jest to, że szczególnym, że oczywiście tym słowem jakby denuncjującym tych, którzy się nie mieszczą w tym demoliberalnym konsensusie jest to, że no, populizm no, jest w końcu pojęciem utworzonym od populus, czyli od lud, tak? Czyli inaczej mówiąc, w swojej demokracja realna, nie utopia czy ideologia demokratyczna, ale demokracja realna w swoim funkcjonowaniu, jest demokracją bez demosu, tak? Czy demokracją, dla której demos jest problemem, czy demos jest kłopotem. No, bardzo trudno byłoby mi, pan prosił o podanie definicji Polaka. To trochę tak mi w ogóle to zgrzytliwie brzmi, jednak ten techniczny termin definicja i Polak. No ale jakoś starając się po części chociaż wyjść naprzeciw tej prośbie, powiedziałbym, że Polakiem jest ten, kto całą swoją osobą, tak, wszystkimi władzami duszy, a więc nie tylko uczuciem, bo bardzo często błędnie na przykład patriotyzm sprowadza się do uczucia, które oczywiście no, gra istotną rolę. No, człowiek bez uczuć jest jakimś potworem właściwie, tak? Ale z drugiej strony, jak mawiał, także to jedno z, można powiedzieć, bardziej błyskotliwych zdań Feliksa Konecznego, o uczuciach nie należy mówić w sposób uczuciowy. To więc Polakiem jest ten, wracając do tej jakby próby określenia po prostu, a nie definicji, Polakiem jest ten, który wszystkimi władzami swojej duszy, rozumem, wolą, no także właśnie uczuciem, świadomością, całą jaźnią, tak, jest złączony, zjednoczony z polską historią, z polską kulturą, z polskim życiem zbiorowym, które zresztą nie musi się tylko na tym poziomie wielkiej ojczyzny, ale także może zawierać przywiązanie do tego, co prowincjonalne, lokalne, partykularne, który jest z nią po prostu złączony, który żyje polskością w tym aspekcie i który no, gotów jest poświęcić wiele dla Polski, czasami gdy trzeba i życie. Mówię specjalnie wiele, bo nie wszystko. Bo na przykład zbawienia własnej duszy, nawet dla ojczyzny, poświęcać, gdyby w ogóle istniał taki dylemat, nie powinno się. Ale właściwie wiele, tak? No wszystko, co, można powiedzieć, wszystko, co jest poniżej właśnie tego, co boskie, nadprzyrodzone, to winniśmy temu dobru wspólnemu podporządkowywać. No nie wiem, czy satysfakcjonuje to jako definicja, no ale jakaś próba określenia pewnie w tym jest.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony już Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Wrocławia. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora.
Dziękuję.
Panie profesorze, bardzo piękny wykład. I gdyby jeszcze pan profesor mógł rozwinąć właśnie to, tą piękną naukę, że albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. No i ta ekonomia liberalna, która niestety ale trochę rozkłada nasz kościół katolicki. A tak na marginesie jeszcze chciałbym panu powiedzieć, że 2 tygodnie temu zmarł święty pamięci Marek Czelejewski. Gdyby pan chciał coś więcej wiedzieć, to mój telefon się wyświetlił tam i może pan zadzwonić do mnie. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. No smutna wiadomość. Rzeczywiście niech mu ziemia lekką będzie. Cóż, czy Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie wcale. No to można jakby dwojako jednak podejść do zagadnienia, bo w sensie, że tak powiem, fizycznym, prawda, no to oczywiście jest możliwe, że będzie inna. Na tym samym obszarze, czy na tej samej bazie etnicznej, zasadniczej, no mogą powstawać najrozmaitsze organizmy, także różniące się właśnie co do tego, co jest, no nazwijmy to, ich ortodoksją publiczną. Więc gdyby to na tej płaszczyźnie możliwości fizycznej stawiać, no to ta teza nie byłaby prawdziwa, tak? No jest możliwe tak samo jak, no, ale trzeba dodać oczywiście niestety, tak? No mamy dziś Francję laicką zdecydowanie, tak? No, która no, też jest jakąś Francją, choć może nawet sam jej aktualny prezydent wątpi, czy jest, jak wiadomo, czy istnieje coś takiego jak kultura francuska, co jest też bardzo wymowne i wymownym świadectwem kryzysu, no, a która jest oczywiście niewątpliwie czymś innym niż Francja katolicka, Francja monarchiczna, Francja świętego Ludwika i świętej Anny d'Arc, no, która była najstarszą córką kościoła, no, a ta jest, jeżeli już, to najstarszym bękartem loży, prawda? Więc technicznie czy fizycznie to jest możliwe. Natomiast na pewno no, Polska niekatolicka no, jest tą, której bardzo stanowczo byśmy nie chcieli i nie powinniśmy chcieć, która na pewno nie byłaby tą ojczyzną i taką ojczyzną, którą ktoś, kto w świetle tego, co próbowałem wcześniej określić, jest osobowo złączony z całą polską historią, tradycją i kulturą, no a co jest nieodłączne od chrześcijaństwa i to no, chrześcijaństwa katolickiego, no bo takie nasi przodkowie przyjęli. Prymas Wyszyński mówił o narodzie ochrzczonym, tak? Że to nie tylko książę Polan się ochrzcił, ale że to był jakby chrzest w pewnym sensie, choć oczywiście przenośnym, a nie dosłownym, dotyczący całej zbiorowości. A więc, no, tak jak zgodnie ze słowami tego hymnu, który był punktem wyjścia dla nas, my chcemy Polski katolickiej, a nie jakiejkolwiek innej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Piotr, dzwonię z Podkarpacia. Pierwsze pytanie. Chciałem zapytać się profesora, że cywilizacja to jest stan kultury materialny osiągnięty przez społeczeństwo w danym okresie. I wydaje mi się, że pan profesor za mało zwrócił uwagę na wpływ katolicyzmu na gospodarkę, wpływ protestantyzmu na gospodarkę. I dlatego też ja chciałbym zapytać się, czy pan profesor jest zgodny z tym, że myśl protestantów oddziaływała nie tylko na sferę obiegu bogactw. Duch nowej dyscypliny religijnej, jej aktywne elementy musiały silnie pobudzić gospodarczą działalność na Zachodzie. I czy pan profesor się zgadza, że dzięki nauce Lutra, dzięki nauce Kalwina, 1,5 miliona młodych Polaków wyjeżdża za granicę i otrzymuje pracę, i my jako katolicy nie umiemy sobie zorganizować pracy na miejscu, tylko wykradamy pracę protestantów, i pytanie jest, czy my się z tego spowiadamy. Jestem katolikiem, ale chciałbym zapytać jeszcze, czy pan profesor może krótko powiedzieć o poglądach Maxa Webera na wpływ gospodarki w Europie Zachodniej, i czy dobrze ja myślę, że społeczna nauka Kościoła powstała wśród protestantów na Zachodzie. Szczęść Boże.
No, kilka rzeczy wymaga tutaj pewnego sprostowania. Począwszy od samej zaproponowanej przez pana definicji cywilizacji jako, no, stanu pewnego rozwoju materialnego danego społeczeństwa. Otóż taka definicja cywilizacji jest, no, właściwie jest po prostu błędna, a w dodatku w gruncie rzeczy przestarzała, jeżeli chodzi o, również jeżeli chodzi o poglądy, no, jakoś rozwijane na niwie naukowej. To jest takie rozumienie cywilizacji i przeciwstawianie jej kulturze, to znaczy na tej zasadzie, że kultura to coś duchowego, a cywilizacja to wymiar materialny, no, to jest dziedzictwo pewnego określonego nurtu filozofii kultury, który ukształtował się przede wszystkim w kręgu niemieckim czy niemieckojęzycznym, a filozoficznie w nurcie filozofii Kanta i pokantowskich, czyli których jakby generalnie jednym z podstawowych założeń było radykalne rozgraniczenie także kultury od natury, tak? Czyli coś, co powoduje, iż, no, oczywiście kultura poprzez to jest jakoś bardzo wysoko bardzo wysoko traktowana, natomiast natura jest traktowana jako właśnie coś pozbawionego także moralnego aspektu i moralnego stosunku człowieka do niej, coś, co po prostu można eksploatować. Tak? W związku z tym następuje wtórnie właśnie tutaj rozgraniczenie pomiędzy tą kulturą, która jest bardzo wyniesiona, prawda, na taki wysoki diapazon, ale ogranicza się wyłącznie do tego, co duchowe, tak? A więc albo religijne, albo artystyczne, albo naukowe. A cywilizacja, no to ten całokształt, no powiedzmy, techniczny życia. Otóż no, to rozróżnienie jest, mówię, i błędne, i w zasadzie trudno także spotkać dzisiaj poważnego uczonego, który by je podtrzymywał. Tak? To znaczy aspekt duchowy i aspekt materialny występuje w każdej cywilizacji i w każdej kulturze. Więc tego się po prostu tak tasakiem rozdzielić nie da i nie powinno. Jeśli chodzi o drugą kwestię, no to ona da się połączyć od razu właściwie tutaj od razu z ostatnim pańskim pytaniem, czy prośbą raczej dotyczącą przedstawienia poglądów Maxa Webera, no bo właśnie ona dotyczy relacji pomiędzy chrześcijaństwem zarówno katolickim, jak i protestantyzmem, a gospodarką. No bo właśnie to Max Weber był autorem tej koncepcji, która wiąże rozwój nowoczesnego kapitalizmu z protestantyzmem. Ta teza na ogół jest wciąż, chociaż niekoniecznie jakby w całej rozciągłości, przyjmowana. Ale po pierwsze, no, nawiązując do tego, co pan mówił, dotyczy to właściwie nie całego protestantyzmu, tylko przede wszystkim protestantyzmu w nurcie kalwinistycznym. Tak? Jeżeli chodzi o luteranizm i poglądy samego Lutera, to one na ewolucję gospodarczą i na pojmowanie gospodarki w zasadzie nie odegrały, przynajmniej w tamtej epoce, żadnej, nie miały żadnego znaczenia. Tak? No, najsłynniejszy finansista epoki, czyli Fugger, tak? No, czy właśnie cały dom Fuggerów, bo to było kilka pokoleń, to był przedstawiciele tego rodu trwali przy religii katolickiej, mimo że siedziba domu Fuggerów główna była w jednym z bastionów od początku protestantyzmu, czyli w Augsburgu. Więc no, jak wiadomo, na przykład tak zwana pruska droga do kapitalizmu to jest sprawa duża, a więc państwa no, w zasadzie wyznaniowo luterańskiego, jeśli chodzi o większość ludności, bo nie o dynastię panującą akurat, ale to nieistotne, to dokonała się znacznie później, tak, dopiero na początku XIX wieku i miała związek już nie z protestantyzmem jako takim, ale z koncepcjami no, ludzi już wyznających doktrynę liberalną, prawda? Choć w takim no, zarazem trochę zetatyzowanym aspekcie, no bo te reformy państwo przecież też przeprowadzało jakby odgórnie. Natomiast no, oczywiście istotny był wpływ tutaj Kalwina, Znaczy samego Kalwina, no to oczywiście jakby pośrednio, no bo on nie był ekonomistą. Natomiast etyka kalwińska, tak, która jeszcze bardziej radykalizowała koncepcję predestynacji człowieka właśnie z góry już przesądzonej, tak, do zbawienia bądź potępienia, no to w tym rozpaczliwym położeniu, tak, jakim znajduje się człowiek według tej etyki, który nie ma najmniejszych szans na to, aby sam przyczynić się swoimi uczynkami do zbawienia, który żyje w przerażeniu, że został i tak potępiony, przeznaczony do potępienia, no to szuka jakichś rozpaczliwie, można powiedzieć, znaków, które mu mogą dać cień nadziei na to, że jednak jest predestynowany do zbawienia. I taką oznaką jest powodzenie materialne. Tak? Jeżeli położenie materialne człowieka jest dobre, jeżeli interesy, które prowadzi, przynoszą zysk, to jest to jakby taki zawoalowany komunikat, że jednak jego los pośmiertny może być szczęśliwy. I w tym sensie przede wszystkim mówi się, że kalwinizm odegrał rolę stymulującą przedsiębiorczość. No ale z drugiej strony to, czy to kalwinizm, czy z drugiej strony także ta niby teologiczna, najbardziej umiarkowana forma protestantyzmu, czyli anglikanizm, no oba te nurty zaaprobowały i jakby oparły się na rzeczach absolutnie, które oczywiście były jakąś, no jak to się dzisiaj mówi, kołem zamachowym gospodarki nowego typu, ale całkowicie sprzecznym z etyką katolicką, jeśli chodzi o życie gospodarcze. Znaczy po pierwsze na grabieży, na bezczelnej, ordynarnej grabieży, przede wszystkim dóbr klasztornych, czy ogólnie dóbr kościelnych, a po drugie na no, zaaprobowaniu lichwy właśnie, tak, i jakby odejściu od tego średniowiecznego stanowiska traktującego lichwę jako grzech no, wyjątkowo ciężki. Tak? Także no, absolutnie z kolei nie można powiedzieć, żeby prawdą było, że katolicka nauka społeczna ma swoje źródła w kalwinizmie. No to są rzeczy absolutnie sprzeczne, tak? No, zalążki takiej katolickiej ekonomii, powiedzmy, no w pewnym cudzysłowie, no to są w pracach scholastyków średniowiecznych, jak na czele oczywiście ze świętym Tomaszem czy z Mikołajem Oresme, biskupem francuskim, który analizował problemy monetarne, także potem rozwijane przez nieznaną przez całe wieki scholastykę hiszpańską, zwłaszcza na Uniwersytecie w Salamance, która zresztą doczekała się dzisiaj pewnego renesansu, ale właściwie no, dostała się jakby w złe ręce, tak? To znaczy liberałowie zaczęli ją przedstawiać jako pewną wizję taką proto-lezeferystyczną, czy nawet bardziej niż teoria Smitha, czy Ricarda, czy innych twórców tak zwanej ekonomii politycznej, klasycznej, co jest nieprawdą, co jest jednak zafałszowywaniem tej myśli. No a już jako to pojęcie i ten nurt znajdujący wyraz z jednej strony w nauczaniu magisterialnym, z drugiej strony w szkołach akademickich czy innych uczonych chrześcijańskich, no to jest już dopiero XIX wiek, prawda?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść nam Boże o każdej porze.
Szczęść Boże.
Daj nam Boże, co Bóg dać tylko Boże. Pokój, dużo zdrowia i radości, a jeszcze więcej miłości. Od poczęcia do końca starości. Zawierz człowieku Bożej miłości. To Bóg nie zostawi cię w potrzebie, aż do zobaczenia na uczcie w niebie. A nieba to życzyć każdemu trzeba. Więc przyjmijcie te życzenia od Lucynki i Andrzeja. Więc witam tym wierszykiem ojca prowadzącego, pana profesora i radiosłuchaczy. I na ten temat mam jeszcze takie dwa wiersze, Złoty Róg i Miłosierdzie Boże, które właśnie w ten sedno mogą nam naświetlić. Może jestem z wesela cha i na rogu narodowi polskiemu gram. Otwórz wielkie serce, narodzie kochany, to rzuci z siebie obłudy kajdany. A jeśli ciebie nie obudzi ten złoty róg, to ciebie rzuci wróg w obce kraje, gdzie są inne obyczaje, a po nas tylko wspomnienie zostanie. Jeszcze poprzez nadzieję wiary można zmienić te niecne zamiary. Dzięki wszechmocnej Bożej miłości zostaniemy wyprowadzeni z szatańskiej łości.
Panie Andrzeju, bo wiersz może piękny, ale chcielibyśmy, panie profesorze, coś, co w jakiś sposób też określa to, co chcemy dziś w naszym temacie o cywilizacji chrześcijańskiej mówić. To może ja jeszcze na koniec, jeszcze przed jednym telefonem. Wielu mówi o takim zderzeniu cywilizacji. Jak pan patrzy też i na taką próbę nowego kształtu ładu światowego, na tą wędrówkę ludów, czy to wędrówka, czy to też w jakiś sposób zaplanowane na to, co dzieje się teraz w Europie, migrujący z Azji, z Afryki do Europy. Też rządzący na to pozwalają. Europy, Niemiec, Francji.
Tak, no zacząłbym od takiego spostrzeżenia, które nawiązywałoby trochę do poprzednich wątków, że to jest akurat ten chyba już ostatni czynnik, który powoduje rozbieżność pomiędzy ową klasą kierowniczą, czy klasą rządzącą, a ludem europejskim. Tak, że się tak wyrażę. O ile, jak już wspomniałem, o ile nie istnieje rozbieżność na gruncie tym choćby światopoglądowym, tak, to znaczy, że narody Europy Zachodniej są równie zlaicyzowane, co ich przywódcy, to jest to taki ostatni czynnik, który zgrzyta pomiędzy tymi dwiema sferami. Tak? To znaczy właśnie poczucie najzupełniej uzasadnione zagrożenia egzystencjalnego i to na poziomie elementarnym życia, mienia, bezpieczeństwa pomiędzy tak zwanymi zwykłymi ludźmi a elitami, no, które żyją, prawda, w swoim po części właśnie wyimaginowanym, a na pewno wyizolowanym świecie dzielnic rządowych, czy właśnie urzędników brukselskich, i którzy kierują się ową szaloną utopią pewnego tygla wielokulturowego, którzy wierzą, a przynajmniej udają, że wierzą w to, że da się zasymilować tę ogromną i wciąż rosnącą masę imigrancką. Przecież nie chodzi tylko o tych, którzy jako tak zwani uchodźcy napływają w ostatnich latach, ale także i wcześniej, prawda? To przecież trwa już dziesięciolecia, że ten krajobraz się europejski zmienia. No a zwykłym człowiekiem, który nie tylko to, że czuje się zagrożony, bo to o tym, że się czuje zagrożony, to elity mówią też z taką pseudopedagogiczną troską, także musimy to zrozumieć, ale w jakim sensie? Musimy wytłumaczyć, tak? No, czyli w przekładzie na język ludzki oznacza to jeszcze więcej propagandy i jeszcze więcej prania mózgu, prawda? I takiego także bardzo często też szantażu emocjonalnego, w którym zresztą często i to jest też specyficzny wątek, chrześcijaństwo jest wykorzystywane, tak? Nagle te laickie elity akurat przy tej okazji lubią, prawda, przypominać o chrześcijańskiej gościnności, chrześcijańskiej otwartości i tak dalej. No jest to wyjątkowo cyniczna i podła manipulacja, tak? No bo chrześcijaństwo nie jest oczywiście uniwersalne i otwarte na ludzi wszystkich ras, narodów i tak dalej, ale chrześcijaństwo nigdy nie głosiło, że dobrą rzeczą jest masowe wymieszanie ludzi, którzy no również przede wszystkim i wyznawaną religią i jednocześnie kulturą się różnią. A więc no tutaj mamy do czynienia z ostatnim już, niedawno to bym jeszcze powiedział, że na gruncie obrony pewnej zasad takich elementarnych prawa naturalnego, jak choćby charakteru małżeństwa i tego wszystkiego, co z tym związane, ale tu już bym się zawahał, no bo tutaj nacisk właśnie ten manipulacyjny ze strony elit, mediów i tak dalej był tak silny, że akceptacja przesuwa się zdecydowanie stanowisko w kierunku akceptacji wszelkiego rodzaju i dewiacji seksualnych i związków i innych niż normalne małżeństwo i rodzina. Ale to jest tu ten ostatni punkt, w którym ta klasa polityczna nie może sobie do końca poradzić. Jest rozbieżność między nią a narodami, mówiąc tak w najbardziej podstawowym sensie, prawda, czyli po prostu mieszkańcami tych krajów i państw europejskich. I jeżeli dojdzie do jakiegoś przełomu, jakiegoś buntu, insurekcji, powiedziałbym, czy rewolucji przeciwko establishmentowi, to właściwie tylko chyba na tym gruncie. Mówię to z pewnym smutkiem, dlatego że ja właśnie wolałbym, aby insurekcja przeciwko temu demoliberalnemu, laickiemu nieładowi odbyła się pod no, takim sztandarem, kiedy, w którym jeszcze odbywała się często w XIX wieku, czy nawet jeszcze niekiedy w XX wieku, jak w Hiszpanii czy Meksyku, czyli no, pod sztandarem kontrrewolucji katolickiej, tak, restauracji społecznego Królestwa Chrystusa, ale na to w tej chwili nie ma co liczyć. Tak? Jeżeli to ona właśnie odbędzie się pod takim hasłem, pod takimi hasłami, no, wynikającymi z tego no, krzyku rozpaczy ludzi no, zagrożonych w swoim, jak to socjologia mówi, imperatywie terytorialnym, tak? Czyli poczucia bezpieczeństwa własnego terytorium. Jak mówię, wolałbym, aby ta insurekcja miała właśnie wymiar pewnej krucjaty o charakterze właśnie religijnym, czy zarazem religijno-politycznym, ale no, na to znaków żadnych nie ma, nie widać. Tak? To w połowie XIX wieku taki hiszpański myśliciel i polityk Juan Donoso Cortés wypowiedział słowa no, takie niezwykle ponure, a mianowicie widziałem i znałem niejednego człowieka, który utraciwszy wiarę, jednak powrócił do niej. Ale jeszcze nie widziałem ludu, który by utracił wiarę i do niej powrócił. No oczywiście nie musi być to ten argument, że coś nie zaistniało, nigdy do tej pory nie musi być przesądzający, no ale jest argumentem znaczącym, argumentem poważnym. No z drugiej strony, gdybyśmy szukali jakiejś nadziei, no także i w kontekście dziś przecież tak istotnym fatimskim, gdzie mamy zarówno przestrogi przerażające, ale i z drugiej strony pewną w jakiś sposób uwarunkowaną wypełnieniem określonych obowiązków nadzieję. No, można by tutaj sięgnąć do takiej teologii historii jednego z największych mistyków i filozofów zarazem średniowiecza, zresztą no, jakby ulubionego myśliciela papieża Benedykta XVI, który napisał o nim książkę jeszcze jako kardynał, czyli do świętego Bonaventury, tak, który w swoich komentarzach do Hexaemeronu, Hexaemeron to jest po grecku 6 dni, czyli to jest egzegeza 6 dni stworzenia, ale zarazem w tych swoich komentarzach święty Bonaventura rozwija pewną właśnie wizję przyszłościową i mówi o takim no jakby siódmym królestwie czy siódmej epoce w dziejach, której bynajmniej nie należy utożsamiać z Królestwem Bożym, bo Królestwo Boże jest, jak już mówiłem, no, pozaziemskie, która poprzedzi także to uwolnienie antychrysta, a więc i paruzję i koniec dziejów, że to siódme królestwo czy siódma epoka będzie epoką wielkiego jednak triumfu doczesnego Maryi, Kościoła, chrześcijaństwa. No i takiej nadziei oczywiście możemy także możemy także się trzymać.
Może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Ewa z Warszawy i pozdrawiam serdecznie gościa i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja tak przypomnę zakończenie. Chciałam się też odnieść do początkowego telefonu pani Ewy, która pytała się o autora hymnu, który jakby zapoczątkował dzisiejszą audycję. I jest to, o dziwo, francuski proboszcz, ksiądz François Xavier Moreau. A sama pieśń powstała w odpowiedzi na programową ateizację Francji. Natomiast jeżeli chodzi o tekst polski, to przełożył najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX wieku ex-jezuita Gustaw Fichauser Mieczowski, ale większość tekstów jakby przypisuje tekst polski księdzu Franciszkowi Ksaweremu Gładkiewiczowi. I tylko tyle chciałam na już dobranoc. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie za audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Panie profesorze, to my spróbujmy podsumować dzisiejsze spotkanie.
Tak, no, nie będę oczywiście do kwestii tu filologicznych tej się nie odnosił. No, pytanie, które właśnie przewijało się u wielu słuchaczy, no, o warunki nadziei, czy warunki konieczne do spełnienia, aby te wszystkie katastrofy, których no, mamy prawo oczekiwać jako słusznej kary Bożej za apostazję po prostu całych narodów, no to ja bym tutaj streścił jakby w trzech podstawowych warunkach. Jeden to właśnie któryś z radiosłuchaczy już sam wymienił, czyli no właśnie powrót do mszy klasycznej, mszy tradycyjnej, mszy wszechczasów, jako mszy doskonale katolickiej, wyrażającej katolicki sens ofiary. Drugi to powrót do czystej, nieskażonej doktryny Kościoła, ale także i do dobrej filozofii, tak? Bez dobrej filozofii nie ma dobrej teologii, a więc no, do studium klasycznego, do studium tomistycznego. No i trzeci, powrót do też zapomnianej, czy zarzuconej, czy jakby wstydliwie spychanej gdzieś tradycyjnej katolickiej nauki o państwie chrześcijańskim, tak? O tym, co Leon XIII w podtytule encykliki fundamentalnej, jeśli chodzi o te kwestie, czyli Immortale Dei, nazywa chrześcijańską konstytucją państw. Oczywiście dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że realnie taki powrót no, nie może nastąpić od razu, ale właśnie no, Kościół, jego nauka powinna być tą latarnią wskazującą zbłąkanym narodom ten kierunek, że nie da się zreformować opartego na fałszywych ideach sekularyzmu obecnie panującego systemu, że oczywiście tym, co jest warunkiem minimum, no, takim, który jest stawiany państwom, gdzie większość ludności nie jest chrześcijańska, no to jest przestrzeganie norm prawa naturalnego, ale to jest tylko warunek minimum. Natomiast no, zasadniczym programem i zasadniczym celem jest właśnie owo augustyńskie przepajanie civitas terrena, duchowością, a więc także no, powszechne uznanie. Powszechne uznanie nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale i życia zbiorowego, publicznego, państwowego Chrystusa Króla.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem dziś był pan profesor Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej, kierownik Katedry Hermeneutyki i Polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. No, przyszłości cywilizacji chrześcijańskiej to temat, który poruszyliśmy w rozmowach niedokończonych. Dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony.